Słuchajcie, mamy, przedstawiamy sobie sytuację grzechu. Grzech, który no, tak bardzo niszczy życie człowieka, który jest tak bardzo tragiczny. Parę lat temu, jeszcze w Miłujcie się, był taki artykuł, historia, może pamiętacie, może czytaliście świadectwo dwóch braci, którzy, no krótko mówiąc, pokłóciło się bardzo o spadek po rodzicach. Doszło do ogromnej nienawiści między dwoma rodzinami, zarazili tą nienawiścią swoje żony, swoje dzieci, więc dwie rodziny, wyobraźcie sobie, które się nienawidzą, robią sobie wiele przykrości, krzywdy i tak dalej. No i dochodzi do tego, że po wielu latach takiej nienawiści, krzywdy wyrządzanej, jeden z tych braci dochodzi do przekonania, że no, trzeba iść do spowiedzi, trzeba się nawrócić, tak nie można dalej żyć. Przed kolejnymi ze świąt po prostu mówi, no co to za święta, ja się ciągle nie mogę z tym bratem pogodzić. Jakoś dojrzewają z czasem, kiedy jeden z tych braci idzie do tego drugiego, ten go wyrzuca, bo myśli, że to jest jakiś kolejny podstęp gdzieś tam w tej nienawiści, która dotąd panowała między nimi, jakiś kolejny element. Ale gdzieś po pewnym czasie dochodzi szczerość intencji do tego drugiego brata, spotykają się po raz drugi, w końcu rzeczywiście przeprosili się, wybaczyli sobie, padli sobie w ramiona, pogodziły się dwie rodziny i kiedy to nastąpiło, ich dzieci, które chorowały, wiele problemów, pracy przeróżnych, zawodowych, oni wyliczają całą listę, słuchajcie, ogromnych problemów, które, krótko mówiąc, zatruwały ich życie. Ta nienawiść była straszną trucizną, grzech jest straszną trucizną, która truwała ich życie, oni sobie ciągle aplikowali tę truciznę, więc to się przeradzało w choroby, w problemy. Jak się pogodzili, to nagle dzieci przestały chorować. Skończyły się choroby, skończyły się problemy. Byli w szoku. Później po pewnym czasie piszą to świadectwo, krótko mówiąc, właśnie ukazując tragedię grzechu. Moi drodzy, dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie grzech jest bardzo bagatelizowany. Grzech, grzech, a hulaj duszo, piekła nie ma. Słuchajcie, jeśli nie ma owocu grzechu, jeśli nie ma piekła, to po co Pan Jezus umierał na krzyżu? To po co my tu w ogóle siedzimy? Skoro nie ma piekła, nie ma konsekwencji grzechu, idźmy nad jezioro. Słuchajcie, ale właśnie, chcemy sobie uświadomić to, co dzisiaj staje się tak bardzo niemodne. Słowo grzech jest tak niemodne. A już mówić o piekle? Słuchajcie, dane mówią, coś się w ostatnich latach poprawiło, bo przed 10 laty było gorzej. 35% tylko Polaków, gdzie 92% jest katolików, ale 35% wierzy w istnienie piekła czy w istnienie diabła. Tak było 10 lat temu, teraz już jest ponad 50%. Bogu dziękować, świadomość wzrasta, ale to jest dopiero połowa. Połowa Polaków ma świadomość. Pytania podstawowe CBOS-u na ulicach. Czy wierzysz w istnienie Boga, czy wierzysz w istnienie piekła? Na tej podstawie tych badań mówię, w tej chwili mamy chyba 53% Polaków wierzy w istnienie piekła, czy w istnienie diabła. Reszta w ogóle nie wierzy w jego istnienie. Jak nie wierzy w jego istnienie, nie ma konsekwencji grzechu, no to hulaj duszo. To po co Pan Jezus biedny męczył się na krzyżu? Całe chrześcijaństwo nie ma sensu. Cały ten ratunek w postaci krzyża Chrystusa. My drodzy, kiedy w raju oni stracili raj, można powiedzieć, przez ten grzech pierworodny, kiedy no, Ewa z Adamem bardziej zaufali diabłu, aniżeli Bogu, poszli tą drogą grzechu, co robił Bóg? Spróbujmy wyobrazić sobie, co robił Bóg. Bóg strasznie płakał. Możemy sobie tak po ludzku powiedzieć, Bóg strasznie płakał, bo jego dzieci, dla których stworzył cudowne miejsce, wspaniałe, odwróciły się od niego. Czy tylko dlatego, że przestały go kochać? Ale one weszły na drogę grzechu, czyli weszły na drogę do piekła. Jest piekło. Jedna z najbardziej udowodnionych prawd Pisma Świętego. Słuchajcie, wiele razy Pan Jezus nam mówi, prawda? Płacz i zgrzytanie zębów o sądzie czy wielu sytuacjach i tak dalej. Mamy jedna z najbardziej udowodnionych praw Pisma Świętego. Realna możliwość wiecznego potępienia. Jest owoc grzechu, jest piekło. I nie wolno nam o tym zapomnieć. Jeśli o tym zapomnimy, całe chrześcijaństwo, można powiedzieć, jest do wyrzucenia niepotrzebne. Chciałoby się powiedzieć. Nie zrozumiemy nigdy Pana Boga. Jak on płacze, kiedy jego dzieci wchodzą na drogę grzechu. Wysyła proroków. Widzimy to w historii narodu izraelskiego. Kiedy naród izraelski, czyli potomkowie Adama i Ewy, słuchają Boga, można powiedzieć, co? Jest posłuszeństwo, żyje im się lepiej, później znowu odrzucają, mordują tych proroków, nieposłuszeństwo, wchodzą w grzech i taka amplituda posłuszeństwa, nieposłuszeństwa, wierności Panu Bogu, grzechu. I w końcu co? Możemy sobie po ludzku powiedzieć, Bóg nie może wytrzymać w niebie, widząc, jak te jego kochane dzieci męczą się w tym grzechu, jak niszczą sobie innym życie. I co? W końcu Bóg nie może wytrzymać w niebie, już sam przychodzi w osobie swojego Syna. Bóg przychodzi w osobie swojego Syna. Moi drodzy, wczoraj żeśmy sobie tą cudowną prawdę, do której ciągle chcemy zgłębiać, którą ciągle chcemy żyć, fundamentalną prawdę. Gdybyś był jeden, jedyny na świecie, czy jedna, jedyna, Jezus przyszedłby umrzeć za ciebie, ale też za twoje grzechy. Może myślisz, może moje grzechy nie są takie straszne. Nie. Twoje grzechy są straszne. Twoje, moje. Wszyscy bylibyśmy w piekle. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Rozumiesz? Byłabyś, czy byłbyś w piekle, gdyby nie Jezus. Możesz być w piekle. Jesteś wolnym człowiekiem. Sam wybierasz. Słuchajcie, chcemy się przejąć tragedią grzechu. Straszliwą, bo przecież wieczność. Grzech prowadzi do piekła. I nie wolno nam o tym zapominać, bo to tak jakbyśmy dali w twarz Panu Jezusowi. On umiera, by mnie ugratować od piekła. A ty, co tam, Panie Boże, pomyliłeś się? Grzech nie jest straszny. Nie wolno, bo bagatelizowanie grzechu byłoby też pewną formą bagatelizowania miłości Boga. Miłości czy jego cierpienia na krzyżu. Byłoby bagatelizowaniem swojej wieczności. Dlatego słuchajcie, dzisiaj, kiedy tak niemodne jest słowo grzech, piekło w ogóle nikt nie wspomina. Ktoś wspomniał o piekle, to już jesteś staroświecki, staromodny. Nie, diabeł robi wszystko, żeby zapomnieć o jego istnieniu, zapomnieć o konsekwencji grzechu, zapomnieć o piekle. Moi drodzy, sławna historia, może słyszeliście, świętym Dominikiem Sawy, jeden z najmłodszych świętych, umierał mając 14 lat, kiedyś po katechezie wychodzą na przerwę, a katecheza właśnie była o życiu wiecznym, o niebie, o piekle. Jeden z jego kolegów wychodzi na przerwę i się śmieje, gdzieś tam w grupce stoją, mówi, a co tam, ja tam się piekła nie boję. A Dominik tak patrzy, pobiegł gdzieś tam, skombinował zapałki, przyszedł, zapalił jedną, podłożył mu z tyłu pod rękę. Ten oparzony odskoczył, mówi, co robisz, czemu mnie oparzyłeś? Mówi, co, boisz się jednej zapałeczki, parzącej twoje ciało w jednym kawałeczku przez jedną sekundę, a nie boisz się wieczności, gdzie całe twoje ciało będzie cierpiało męki ognia nieugaszonego. Moi drodzy, mamy wiele opisów, wiele w historii na tle Pisma Świętego. Fatimie, zobaczcie, druga tajemnica fatimska, tajemnica fatimska mówi właśnie o konsekwencji grzechu, mówi o piekle. Maria nie bała się zabrać, słuchajcie, czy to jest zwariowana matka? Co ona robi? Dzieci zabiera, piekło im pokazuje? Dzieci były tak przerażone, że miały się kilka dni trząść ze strachu. Czy co to za matka? Tak straszy dzieci? Nie, Maria wie, co robi. Chce tym dzieciom, które tak pomogła w drodze do świętości. One tak szybko osiągnęły świętość, ale to też to, że miały świadomość, czym jest grzech. I jak bardzo trzeba się bać grzechu, który prowadzi do piekła, ale jak bardzo trzeba też iść i trzymać się mocno Pana Jezusa. Maria ich doprowadziła do świętości, uświadamiając im też właśnie konsekwencje grzechu. Moi drodzy, kiedy dzieci zobaczyły to, jak opisuje Łucja, morze lawy, w której te dusze wrzeszczały, krzycząc, płonąc, spalając się, ale nie mogły się spalić. Zatopione w tym morzu lawy, cierpią straszliwie, wrzeszcząc, ale nie mogą się spalić. Nie mogą umrzeć i to trwa. Moi drodzy, tak, jeśli ktoś nie boi się konsekwencji grzechu, no to niech sobie tą nad świeczką potrzyma chwilę tą rękę, niech się poparzy i pomyśli, że to jest nic. A to jest tylko cierpienie ciała. Przecież będzie psychiczne, fizyczne, duchowe jeszcze gorsze. Tak, jest konsekwencja grzechu, jest to piekło, straszliwe piekło wielu świętych, prawda, ma takie wizje, ma święta Faustyna nam, słuchajcie, w dzienniczku opisuje, gdzie na podstawie wszystkich zmysłów, prawda, straszny dźwięk, straszny obraz, smród, wszystkie rodzaje zmysłów, które odbierają okropieństwo, ona tam trudno wytrzymać parę sekund, a całą wieczność. Moi drodzy, mamy te w historii nie tylko Pisma Świętego, ale w historii właśnie tych 2000 lat chrześcijaństwa, tyle razy Pan Bóg nam o tym mówi. I ciągle żyjemy w świecie, w którym za wszelką cenę, to jest największe pragnienie diabła, zapomnieć o jego istnieniu. Jest Bóg, jaki cię kocha 24 godziny na dobę, ale jest diabeł, jaki cię nienawidzi 24 godziny na dobę. I dlatego, kochani, tak bardzo potrzebujemy Boga, bo sami przecież jesteśmy grzesznikami, bo sami wszyscy skończylibyśmy w piekle. Ty i ja, nikt z nas nie może sam się zbawić. Potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy tego ratunku. Słuchajcie, i nie chodzi o to, żeby się może na początku tej konferencji jeszcze bardziej przerazić grzechem, czy jego konsekwencją, czy piekłem, ale chodzi o to, żeby w tym wszystkim zobaczyć, kim jesteś. Jesteś dzieckiem Boga. I Bóg nie odwrócił się od swoich dzieci, kiedy myśmy się od Niego odwrócili grzechem w postaci Adama i Ewy. Kiedy myśmy się od Niego odwrócili, Bóg się od nas nie odwrócił. I Bóg wysyła nam ciągle tych proroków, wysyła nam swojego Syna, daje nam całe dzieło zbawienia, daje nam Pismo Święte. Ciągle do nas przychodzi w tym sakramencie właśnie spowiedzi świętej, czeka na nas. Moi drodzy, nie byłoby krzyża, nie byłoby śmierci Jezusa za ciebie, za twoje grzechy, nie byłoby konfesjonału, nie byłoby tego sakramentu. On wynika, można powiedzieć, z owocem śmierci Jezusa na krzyżu. Jest jak koło ratunkowe rzucone ci. Pamiętaj, wiecie, to jest bardzo ważne, żeby sobie tak przed spowiedzią jasno i mocno powiedzieć. Jestem grzesznikiem. Wiecie, jak mówimy, alkoholik ma wyjść ze swojego problemu alkoholizmu, to pierwsze, co musi zrobić, musi się przyznać. Jestem alkoholikiem, nie? Musi to nazwać po imieniu. I my sobie też, zobaczcie, to mówimy na początku każdej mszy świętej, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, tak? Czyli mówimy ten akt pokutny. Zaczynamy mszę od tego wyznania, że jesteśmy grzesznikami. Jestem grzesznikiem. Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojego miłosierdzia. Bo tylko w imieniu Jezus jest zbawienie. Kochani, więc chcemy sobie uświadomić, mamy taką piękną, bardzo wiele, ale jedna z najpiękniejszych pewnie przypowieści mówiącym nam o tym Bogu, który tak bardzo tęskni za nami. To jest ta przypowieść o synu marnotrawnym. Zobaczcie tę historię, wszyscy ją sobie przypominamy, prawda, jak ten syn młodszy przychodzi do ojca, chociaż normalnie w testamencie wiedzą obydwaj synowie, że będzie to gospodarstwo, to królestwo ojca będzie na nich przepisane. I wyobraźcie sobie, no, jaki bezczelny jest ten syn, który przychodzi mi: ojcze, nie chcę czekać do twojej śmierci, daj mi dzisiaj połowę majątku. No, mógł się różnorako zachować ojciec, ale zobaczcie tego niesamowitego Boga ojca, który daje temu synowi połowę majątku. Idzie, roztrwonił to wszystko. Czy wysyła za nim? Nie. Ojciec czeka. Czeka. I słyszymy w tym całym opisie, kiedy on tam już roztrwonił wszystko, przyszła bieda, wtedy stuknął się w głowę, zrozumiał, co się stało i wraca do ojca. I wraca z pokorą. A ojciec czeka. Cały czas czeka. I słyszymy w tej historii, być może dobrze pamiętacie, zobaczył go z daleka ojciec. Wybiegł mu na spotkanie. Słuchajcie, więc ten ojciec, który cały czas czeka codziennie i wygląda. Codziennie patrzy na horyzont. Czy ten syn już wraca? Czeka i czeka. I kiedy tylko wraca, nie ma do niego żadnych wyrzutów, bo już widzi jego pokorę. Widzi, że on wraca z pokorą. Odszedł z butą, z pychą, ale wraca z pokorą. I kiedy zobaczył tę pokorę, on nie czekał nawet na wymienienie tych wszystkich grzechów, co on tam złego zrobił. On go przyjmuje, odział go, uczta, bo już przyjął jego intencję. Zobaczcie tego ojca. Ojca, który tak bardzo na nas czeka, który kocha nas. Mówimy, zrobił dla naszego zbawienia 99%. Nie mógł zrobić 100%, bo by zaprzeczył swojej miłości do nas. Jak się kogoś kocha, to mu się nie narzuca na siłę niczego. Jak się kogoś kocha, no to się daje mu to, co dobre, ale daje mu się też wolność. Bóg nas kocha, dał nam wolność. Z tej wolności źle skorzystaliśmy. No i teraz mamy owoc tego grzechu. Mamy, moi drodzy, w jakiś sposób, no właśnie to grzeszne życie. Ale Bóg szanuje naszą wolność. Nie narzuca nam na siłę zbawienia. No, to by przeczyło Jego miłości do nas. Nie może sobie zaprzeczyć Bóg. Prawda? Nie może robić czegoś, co nie byłoby miłością. Dlatego zobaczcie, Bóg zrobił to 99%. I ten 1% zostawia i czeka na nas. I wyobraź sobie, że każdym razem, kiedy uświadamiasz sobie te swoje grzechy, które nieraz też bagatelizujesz, prawda, ty czy ja, i myślisz sobie, a te moje grzechy, przecież inni robią o wiele większe, przecież nikogo nie zabiłem, nikomu nic wielkiego nie ukradłem, prawda, no to może nie jestem takim strasznym grzesznikiem, nikogo jakoś tam nie zgorszyłem, może no to może nie jestem taki straszny, prawda, nieraz sobie tak gdzieś tam tłumaczymy. Co jest największym grzechem? Moi drodzy, jeśli największe przykazanie to jest przykazanie miłości, to największym grzechem jest co? Brak miłości. Nieraz zapominamy zupełnie ze spowiadania się z braku miłości. Prawda? Czy kocham tak, jak powinienem kochać? Otrzymałem zadanie, powołanie. Mam kochać. Niektórzy z was już ślubowali to. Prawda? Ślubowaliśmy my osoby zakonne na przykład też. Tak? Czy kocham tak, jak powinienem kochać? Możemy sobie tutaj oczywiście dużo rozważać, ale skupiamy się w tym momencie na Panu Bogu, który no właśnie tęskni za naszą miłością. On nas ukochał. On oddał za nas swoje życie. Gdybyś był jedyny na świecie, poświęciłby swojego Syna za ciebie. Zobaczcie, to jest ta niesamowita ofiara Boga w Trójcy Jedynego, Boga w trzech osobach. Oddać swoje życie, myślę, że wielu rodziców, gdybyśmy tutaj zapytali, oni gotowi byliby, gdyby ich dziecko umierało i mogliby oddać swoje życie za dziecko, byliby gotowi to uczynić. Oddać swoje życie to jeszcze nie wszystko, oddać życie swojego dziecka to jest największa ofiara. I Bóg, który oddaje nie tylko siebie, ale oddaje swojego Syna za ciebie. Jesteś takim niesamowitym dzieckiem Boga. Czy rozumiesz, jak Bóg na ciebie patrzy, kim jesteś? Jak jest Bóg zakochany w tobie? Z jaką miłością, troską, dobrocią? Jak bardzo pragnie twojego zbawienia? Jak bardzo pragnie ratować cię od grzechu? Jego Syn poświęca siebie sam dobrowolnie, ale Bóg poświęca też swojego Syna, by ciebie ratować, byśmy razem z Nim, z Bogiem i Ojcem i Synem mogli być w niebie. Bóg, który cię tak ukochał, oszalał z miłości do ciebie. Kim jesteś? Rozumiesz, kim jesteś? Jakim jesteś celem miłości Pana Boga? A jak bardzo Bogu zależy na tym, żeby ratować się od piekła, ratować się od tych konsekwencji grzechu. On to wszystko pokazuje nam na krzyżu. Proszę zwróćcie uwagę na naszych nocnych randkach z Panem Jezusem w kaplicy, kiedy jesteśmy, najczęściej wpatrujemy się w Najświętszy Sakrament, ale popatrzcie też proszę na krzyż. Niesamowity jest krzyż nad ołtarzem tutaj w tej naszej kaplicy. Potężnie, bardzo cierpiący, z taką potężną, straszliwą, chyba jedną z największych, jakie widziałem, koron cierniowej. Ogromna korona cierniowa z ogromnymi kolcami. Spróbuj popatrzeć na to cierpienie na krzyżu Pana Jezusa. Zobacz to ogromne cierpienie, te kolce, tą mękę Chrystusa. Uświadom sobie i pomyśl za mnie. Gdybym był tylko ja, On już to zrobił. Kochani, ta prawda onieśmiela nas, uświadamia sobie nam, kim jesteśmy. Ale z jednej strony nie tylko tą miłość Pana Boga, ale też konsekwencje właśnie grzechu. Żeby ratować ciebie od piekła. Możesz być w niebie, możesz być w piekle. Ty wybierasz, co wybierzesz, to będzie ci dane. Kochani, przyszliśmy tu, bo wybieramy tą miłość Chrystusa. Wybieramy to koło ratunkowe, bo chcemy żyć zawsze w łasce. Kochani, dlatego przyjmując całą tą miłość i całe to zrozumienie, można powiedzieć, tej tragedii grzechu, uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzebujemy. Nie potrzebujemy żadnych milionów pieniędzy, samochodów, nie potrzebujemy niczego. Potrzebujemy najbardziej sakramentu pokuty. Potrzebujemy, słuchajcie, Eucharystii. Te dwa sakramenty, które Jezus nam daje z krzyża. Właśnie no, obmywa nas, pamiętamy, z Jego serca przebitego wypłynęła krew i woda. Ta woda, która nas obmywa, oczyszcza, ta krew, która daje nam nowe życie. Te dwa sakramenty, spowiedź i Eucharystia, to jest największy skarb, jaki mamy na ziemi. To jest nasz skarb. Nic nie liczy się. Choćbyś miał miliardy skarby zewnętrzne, karierę, sławę, władzę, pieniądze, to jest nic, bo tego wszystkiego nie zabierzesz. I to ci w zbawieniu może nie pomóc, a nawet przeszkodzić. Ale najważniejsze jest to, moi drodzy, żeby korzystać z tych darów. Jeśli rozumiesz to, co Jezus uczynił na krzyżu, jeśli rozumiesz, kim jesteś, jakie są pragnienia Boga. Zobacz, jak się kogoś kocha, to się lubi spełniać jego pragnienia. Jakie są pragnienia, marzenia Jezusa na twój temat? Jedna z takich pięknych definicji miłości mówi o tym, że jak się kogoś kocha, to się lubi spełniać jego marzenia. Marzeniem Jezusa jest to, żebyś ty zawsze żył w łasce uświęcającej. Żebyś zawsze miał piękne, czyste serce. Żebyś zawsze z tym pięknym, czystym sercem do Niego przychodził. Żeby On w to piękne, czyste twoje serce mógł wlewać swoją miłość. Bóg tego pragnie. Moi drodzy, często w życiu nam będzie może nawet pewne zewnętrzne inne rzeczy zabierał, ale po to, żeby do tego jednego prowadzić, bo to prowadzi nas do zbawienia. Kochani, jeśli uświadamiamy sobie to marzenie Pana Boga, to ja nigdy nie pozwolę sobie na jeden grzech. Bo jeśli rozumiem, że grzech to jest nie tylko coś, co mnie szpeci, co mnie niszczy, jest jakąś zarazą, formą duchowego samobójstwa, ale grzech to jest coś, co jest też cierpieniem zadanym mojemu Bogu. On mnie kocha, a ja go biję. Kiedy grzeszę, podkładam mu nogę, ja go kopię, ja się nad nim znęcam. Można powiedzieć, tak? On przychodzi, chce mnie ratować, a jeśli ja świadomie wybieram grzech, no to jakbym go po prostu bił. Nie bije się kogoś, kogo się kocha. Więc grzech, to zobaczcie, nasi święci, których mamy tylu na ołtarzu, którzy nam pokazywali swoją drogę do świętości od częstej spowiedzi. Oni często dbali, nawet zaczynali od codziennej spowiedzi swoją drogę nawrócenia, ale nigdy nie chcieli ranić swojego Boga. Tylko jeden grzech uczynili, uświadamiając sobie, że zadałem krzywdę mojemu Bogu. On mnie kocha, a ja go a ja go uderzyłem, no to biegnie go przeprosić. Moi drodzy, dlatego ta częsta spowiedź święta to jest droga do świętości, to jest droga do zjednoczenia z Bogiem, to jest droga do miłości. Nie można iść drogą miłości Chrystusa, nie spowiadając się często, czy też po prostu spowiadając się od czasu do czasu. Zobaczcie, Pan Jezus na Przyświętej woła w trybie rozkazującym, czego bardzo rzadko używał. Tylko wtedy, kiedy mówi, bądźcie więc wydoskonali, czy bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. I później właśnie w momencie, kiedy mówi o Eucharystii, bierzcie i jedzcie to z moje ciało, czyńcie to na moją pamiątkę. Tylko wtedy Jezus używa trybu rozkazującego. Nigdy indziej. Inaczej zaprasza, zachęca, wskazuje drogę. Ale ten tryb rozkazujący, dlaczego? No bo kocha. Jak kocha, to nie mówi, rób co chcesz. Ojciec nie powie dziecku, rób co chcesz. Jak kocha, to powie, to jest dobre, to rób, to jest złe, tego nie rób. Jak kocha, to wymaga. Pan Bóg cię bardzo kocha i bardzo pragnie twojego nieba i bardzo twojego szczęścia pragnie, tak? I dlatego chce, żebyś żył w łasce uświęcającej. Chce, żebyś zawsze nosił go w sercu, żebyś był tym żywym tabernaklum, żywą monstrancją Pana Boga. To znaczy wolny od grzechu z jednej strony, a z drugiej strony zjednoczony z Nim. Tego pragnie Bóg. Moi drodzy, dlatego zawsze boję się tych chrześcijan, którzy chodzą od świąt do spowiedzi, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, miesiąc idzie do Komunii Świętej, później chodzą do kościoła, ale do komunii już nie chodzą, to był grzech. No to czemu nie idziesz od razu do spowiedzi? Czekasz do następnych świąt. Jak się wywalisz w błoto, to nie chodzisz brudny, śmierdzący, straszny, tylko idziesz od razu się umyć. Czemu chodzisz brudny? Jak się wywalisz w jakikolwiek grzech ciężki, biegnij, dosłownie, biegnij do spowiedzi, jak najszybciej wywal ten grzech ze swojego życia. Żyj w łasce uświęcającej. Jeśli szanujesz swojego Boga i szanujesz siebie, to nie pozwól sobie na chodzenie ugnojone, śmierdzące i straszne. Nie pozwól sobie na ten brud. Wyrzucić brud ze swojego życia. Kochani, dlatego tu zmierzamy właśnie do tego cudownego daru i ogromnej wdzięczności, która należy się Panu Bogu. Chociaż wiemy, że Bóg nie czeka na naszą wdzięczność, tylko no właśnie, na miłość się nie dziękuję. Na miłość trzeba odpowiadać miłością. Dlatego skoro On nas tak ukochał i dał nam takie narzędzia zbawienia, sakramenty, to my mamy w odpowiedzi po prostu przychodzić do Niego z miłością. Ta miłość wdzięczna, ta wdzięczność prowadzi nas do miłości Boga. Skoro On byłbym w piekle, zginąłbym, ale On mnie uratował, poświęcił za mnie swoje życie. Przychodzi do mnie w konfesjonale, mówi, daj mi te swoje grzechy. Ja będę pokutował za twoje grzechy. Zobaczcie, to nie jest tak, że Bóg wylewa jakieś kubełek łaski. Dobra, jesteś oczyszczony, ładnie tutaj prysznic wziąłeś, duchowy. No nie. Sprawiedliwość domaga się, żeby za grzech ktoś pokutował. Ktoś ma pokutować. I ty powinieneś pokutować za twój grzech, tak? Czy ja za swój grzech? Mi się należy kara. Jak ja zgrzeszyłem, to ja powinienem karę ponieść. A Jezus przychodzi i mówi, daj mi ten swój grzech, ja cię kocham. Ja będę pokutował za ciebie na krzyżu, a ty idź, zaczynaj życie od nowa. Zobacz, jaka niesamowita miłość. Woła do ciebie, daj mi te swoje grzechy. Ja chcę pokutować za ciebie, bo cię kocham. Ja chcę wziąć ten twój krzyż. My, drodzy, wiemy, że grzech ma konsekwencję wieczną i ziemską. Konsekwencja wieczna grzechu ciężkiego, no to jest piekło. Jezus bierze na siebie tą konsekwencję wieczną grzechu, ale zostaje tobie też konsekwencja ziemska. Jeśli zgrzeszyłeś, zrobiłeś coś złego, nie wiem, ukradłeś komuś, niech będzie ten rower, tak? No to nie wystarczy pójść się wyspowiadać, tylko trzeba jeszcze ten rower oddać chyba, nie? Jeśli kogoś obgadałeś, to trzeba iść przeprosić, trzeba to podkręcać. Czy zawsze odkręcasz? Kochani, tu idziemy do tego rozeznania głębiej w spowiedź. Spowiedź, której z jednej strony właśnie czeka ta miłość Boża na mnie i mówi, Bóg chce pokutować za twoje grzechy, ale właśnie należy się też to zadośćuczynienie z mojej strony. Przeróbmy sobie teraz krótko te pięć warunków dobrej spowiedzi, właśnie uświadamiając sobie, jak ważne jest to nazwanie rzeczy po imieniu. Moi drodzy, na pewno ta na początek właśnie spowiedź częsta. Tak, jakbyś dzisiaj się spowiadał, a jutro zgrzeszył, to jutro znowu przyjdź do spowiedzi, ale chodzi o to, żeby zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. Żyjesz w łasce, owocuje dobro. Żyjesz w grzechu, logika. Owocuje grzech, owocuje zło. Jak ktoś żyje w łasce, a później w grzechu, no to jest taka syzyfowa praca. Buduje, niszczy. Nie. Ciągle budować to Królestwo Boże w sercu, prawda? Dlatego zobaczcie, szalenie ważna jest ta częsta spowiedź, odpowiednio częsta spowiedź. Święty Jan Paweł II spowiadał się każdy co tydzień. Czy był jakimś wielkim grzesznikiem? No nie, no tak bardzo dbał o piękno i czystość swojej duszy. Chociaż ciekawe, zobaczcie, że jak czytamy życiorysy świętych, to oni często uważali się za wielkich grzeszników. Ciekawe, że oni tak święci, tak wspaniali, tyle dobrego robili, a uważali się za wielkich grzeszników. Wiecie, jeden ze świętych kiedyś tak tłumaczył, że to jest tak, jak stoisz daleko od Pana Boga, stoisz w ciemnościach, w cieniu, to ty nie widzisz, że jesteś brudny, straszny, ale jak ty zbliżasz się do Boga, Bóg jest światłością, tak? I ty wchodzisz w tą obecność Boga, wchodzisz w tą bliskość, w to światło, to ty coraz więcej widzisz. O, i tu jestem jeszcze poplamiony, i tu mam jeszcze grzechy. Im bardziej zbliżasz się do światłości, tym więcej widzisz tych różnych plam, których no nie widzisz w ciemnościach. I dlatego zobaczcie, tak ważne jest, no właśnie ciekawe, że w tym historia życia świętych, oni uważali siebie za świętych. O, ja tu jestem święty. Nie, uważali siebie święci za wielkich grzeszników. Więc na pewno jest to taki swoisty sprawdzian, można powiedzieć, tej realnej bliskości z Panem Bogiem. Ale właśnie, to nie jest do końca to, że tylko coś złego zrobiłem, że ja widzę, że ja za mało kocham, że ja mógłbym więcej zrobić, że na świecie jest wiele zła, bo ja się za mało modlę. Bo gdybym się więcej modlił, to może byłoby więcej dobrego na świecie. Do tego tematu jeszcze powrócimy. Kochani, ale właśnie, chodzi o to uświadomienie sobie tych swoich grzechów, słabości, wad, które mnie niszczą. Ten pierwszy warunek dobrej spowiedzi to jest, co? Dobry rachunek sumienia. Słuchajcie, no więc spisanie tych grzechów. Wiecie, warto, nie bójcie się. Może nawet tu, na tych rekolekcjach, mamy na to czas, weź kartkę niemałą i spisz wszystkie swoje grzechy. Wiesz, żeby zobaczyć swoje grzechy. Wiecie, jak sobie człowiek tak unaoczni, zwłaszcza my mężczyźni mamy taką pamięć wzrokową, to nam lepiej pomaga. Jak ja sobie dobrze uświadomię moje grzechy, wady, ułomności, to ja mogę z tym pracować. Jak mam pracować z czymś, czego sobie nie uświadomiłem, prawda? Dlatego dobre spisanie, nazwanie rzeczy po imieniu. Przygotowanie się takie, no często, zobaczcie, trochę idziemy tak z marszu do spowiedzi, prawda? Pamiętajcie, mamy tyle dobrych rachunków sumienia dzisiaj dostępnych w internecie, różnych dla młodszych, starszych, różnych. Warto sobie z tego, wiecie, czytać, warto korzystać, warto sobie nazwać po imieniu. Im więcej, no wiesz, jak przyjdziesz do porządek w mieszkaniu, chcesz zrobić no, dwoma, trzema machnięciami miotły po zamiataniem pod dywan, pod szafę, no nie zrobisz porządku. Powymiatać solidnie wszystko. Mamy wiele grzechów. Jeśli nasze życie, można powiedzieć, to jest taka książka i na każdej stronicy jest jakaś nasza słabość, wada, ułomność. W każdej dziedzinie naszego życia są różne słabości. Ja to nazwię, ja zobaczę nie tylko to zło, które robię, ale też brak dobra, że nie wykonuję do końca swoich obowiązków, że może nie jestem solidnym pracownikiem, uczciwym, sprawiedliwym, że może gdzieś tam oszukuje. Słuchajcie, niesamowita jest patronka naszego ruchu, błogosławiona Karolina, która być może pamiętacie tę historię, jak właśnie była też wynajmowana przez swoich rodziców do sąsiednich gospodarstw, do pracy. W ten sposób też pomagała w utrzymaniu rodziny i któregoś razu poproszona o pomoc w jednym z bogatszych gospodarstw. Na koniec dnia ta pani domu woła ją, żeby jej dać tą dniówkę, zapłatę i Karolinka mówi, wie pani, niech mi pani dzisiaj da tylko połowę. Ale dlaczego połowę? Karolinko, dlaczego? A wie pani co, bo ja się dzisiaj trochę źle czułam, taka słaba byłam. Ja nie zrobiłam tego, co zawsze robiłam. Ja zrobiłam dzisiaj o połowę mniej. To niech mi pani da tylko połowę tej zapłaty. Kto z was kiedyś tak poszedł do swojego pracodawcy powiedzieć, że dzisiaj się źle czuł i nie robił wszystkiego, jak należy, żeby dostał mniejszą zapłatę? Słuchajcie, pamiętajmy też o tym, w tym rachunku sumienia, że nie wykonujemy zadań, obowiązków swojego powołania jako matka, ojciec, jako nawet ten dobry sąsiad. Jak się spóźniasz, to nie jest tylko brak kultury, to jest brak miłości. Tak, pamiętajcie, to też jest, nie? Spóźnianie się. No dobra, taki malutki grzeszek, nie? Ale wiecie, jak się godzimy na małe, to później z tego wyrasta większe. Komuś można czasami spóźniając się, no, przychodząc na czas, życie uratować. Warto, słuchajcie, widzieć te wszystkie małe, drobne rzeczy, nazywać po imieniu, bo te wady, grzechy, one rosną. Wiemy, że wady w nas wzrastają. Jeśli wykorzenimy te najmniejsze braki miłości, to z nich nie wyrosną wielkie chwasty. Dlatego warto, bardzo ważny temat, dobry, solidny rachunek sumienia, nazwać rzeczy, zobaczyć grzechy, unaocznić sobie, ale właśnie czytać właśnie rachunek sumienia, żeby sobie uświadomić często gdzieś tam zapomniane historie. Moi drodzy, drugi oczywiście i to, co jest najważniejsze w spowiedzi, istotą spowiedzi jest co? Drugi warunek dobrej spowiedzi to jest żal za grzechy. Gdyby ktoś wymienił grzechy, ale nie żałował, to spowiedź nie jest ważna. Bo istotą spowiedzi to jest to, że ktoś żałuje za grzechy. Ile razy jesteśmy przy jakichś osobach umierających i widzę, że już nie jest w stanie się wyspowiadać i już nie może mówić. I mówi, żałujesz za grzechy. I wystarczy, że on mrugnie oczyma albo tam kiwnie głową, albo widzę w oczach, że chce tej spowiedzi. Rozgrzeszam, tak? Rozgrzeszam. Ale warunkiem jest żal za grzechy. Ważniejszy nawet niż wymienienie grzechów i istotą jest, że żałuję za moje grzechy, nie? Dlatego solidnie zawsze podchodząc do konfesjonału, warto sobie odmówić to, spowiadam się Bogu i się tak naprawdę solidnie walnąć w piersi, prawda, Boże, żałuję za moje grzechy. Chcę, bo jak sobie tego mocno nie uświadomię, to wiecie, łatwo później się wraca też do grzechów, nie? Więc takie wyznanie, takie szczere, Panie Boże, żałuję, nie chcę więcej grzeszyć. Oddaję Ci te grzechy. Wiem, że jestem słaby i że do końca życia będę chodził do spowiedzi. Ale wiecie, ta postawa, ta szczera postawa, nie chcę grzechu w moim życiu. Moi drodzy, trzeci warunek dobrej spowiedzi to mocne postanowienie poprawy. Tak sobie powiem ogólnie, mocno sobie postanawiam, to nic z tego nie będzie, prawda? Dobrze wiemy. Dlatego słuchajcie, bardzo konkretnie, pamiętaj, jeden grzech między jedną a drugą spowiedzią. Może ci się to uda w miesiąc, a może w pół roku, a może w rok. Ale jakbyś tak wziął sobie jeden grzech na tapetę, jeden grzech, z którym walczysz i robisz wszystko, żeby ten jeden grzech, wiecie, tu w tym rachunku sumienia, pamiętajcie, nie tylko przed spowiedzią, co jest istotą naszej duchowości, we wszystkich rodzajach chyba duchowości w Kościele katolickim, wszędzie jesteśmy oparci właśnie o codzienny, wieczorny rachunek sumienia. Codziennie z Jezusem wieczorem myślą, biegnę przez cały dzień i nazywam po imieniu Jego oczyma, spoglądam na to moje życie, co było dobre, dziękuję, co było złe, przepraszam, powstały problemy, proszę, ale z Jezusem ten miniony dzień podsumować, ten rachunek sumienia codzienny, codzienne uświadamianie sobie, czy dzisiaj, no właśnie, przy tym mocnym postanowieniu poprawy, codziennie pytam się, czy dzisiaj udało mi się ten grzech wyeliminować, tą słabość, tą wadę wyrzucić z mojego życia. Gdyby się udało raz na choćby rok wyrzucić jeden grzech z swojego życia, to zobaczcie, szybko byśmy do tej świętości doszli. Ale właśnie to mocne postanowienie poprawy. Na jakim grzechem teraz pracujesz? Czy masz takie, czy robisz to mocne postanowienie poprawy? Czy jest ten konkret twojej pracy? Codziennie pytasz się o tą swoją słabość. Zobaczcie, to jest realne, ale bardzo konkretnie. Jeden konkretny grzech, moja konkretna praca. Więc spróbujcie sobie dobrze przemyśleć, na jaki Jezus by chciał, nawet nie jaki ty, bo ty może sobie wybierzesz najlżejszy, a Jezus ci powie, jaki Jezus by chciał, żebyś ty w pierwszej kolejności wyrzucił grzech ze swojego życia. Zastanów się. Szczera spowiedź. No oczywiście przychodzimy do spowiedzi. Słuchajcie, więc dobrze przygotowani. Szczera spowiedź. Stajemy przed kapłanem. Wiecie, taka może uwaga praktyczna. Dobrze na końcu zawsze dodać, kiedy już wymienisz te grzechy. Więcej nie pamiętam, ale za wszystkie żałuję. Bo być może nawet przypomniałeś sobie, ale zapomniałeś go wymienić. Albo może sobie czegoś nie uświadamiasz. Wiecie, taka szczera postawa, kiedy może czegoś nie nazwałem, zapomniałem wymienić, może nie uświadomiłem sobie, ale ja za to żałuję. Wyrazić to, że chociaż jeszcze gdzieś nie doszedłem, bo kiepski był ten mój rachunek sumienia i nie nazwałem tego po imieniu, ale ja za to żałuję. Żeby było takie założenie. Więcej nie pamiętam, ale za wszystkie żałuję. To jest dosyć ważne, bo robisz jakby szersze pole Panu Bogu, żeby jeszcze bardziej mógł działać w twoim życiu. Moi drodzy, no i w końcu zadośćuczynienie, to jak wspomnieliśmy, wiemy, że Bóg gładzi konsekwencję wieczną, ale zostaje ta konsekwencja ziemska, którą ja mam naprawić. Jeśli, no właśnie, choćby ten rower, tak, ukradziony, no wyspowiadałem się, ale rower teraz muszę oddać. Jeśli kogoś skrzywdziłem słowem, jeśli kogoś nieuczciwie pracowałem, jak mam to nadrobić? No myśl w tej twojej sytuacji, jak masz zrobić zadośćuczynienie? Bo jeśli tego zadośćuczynienia solidnego nie zrobisz, jeśli ty ukradłeś rower, ale go nie oddałeś, to ty za chwilę ukradniesz drugi rower. Że jeśli nie robisz porządku ze swoimi grzechami, to ty ciągle do tych grzechów wracasz. Nie robisz sobie porządnej pokuty, nie wiem, bo włączyłaś jakąś tam, nie wiem, nieczystą stronę, gdzieś tam ci się może przypadkiem otworzyła, ale zatrzymałeś się na tym. I nie narzuciłeś sobie jakiejś pokuty za to, żeby cię to kosztowało, żeby odpokutować ten grzech, to ty za chwilę do niego znowu łatwo wrócisz. Dlatego zobaczcie, ważne jest to szczere, takie mocne zastanawianie się. ten symbol, który ksiądz ci tam zadaje, odmów litanie do serca Jezusa czy coś innego, pamiętaj, to jest symbol, można powiedzieć, pewnego zadośćuczynienia, ale zostaje też ta twoja ludzka praca. Oddaj to, co ukradłeś, przeproś za to, jeśli kogoś obraziłeś. Prawda? Więc tu jest też bardzo ważny element. Jeśli tego nie robimy, no to my bardzo łatwo w te same grzechy wpadamy i oczywiście sobie innym krzywdę robimy. Moi drodzy, kiedy grzech jest ciężki, kiedy grzech jest lekki, pamiętamy, może tak, przypomnijmy sobie, co odróżnia grzech ciężki od grzechu lekkiego. Żeby był ciężki, musi być co? Pełna świadomość, pełna wola i materia ciężka. Bardzo dobrze. Trzy rzeczy. Czy na przykład, jeśli tutaj księdzu Robertowi, wyobraźmy sobie, siedzimy z nim w ławce, gdzieś tam piszemy coś, on pisze coś tam, ja coś piszę i ja mu ukradłem długopis. Czy to jest grzech ciężki, czy grzech lekki?
To zależy.
To zależy, oczywiście. I teraz sobie właśnie wymyślimy. Może być tak, że to jest taki długopis za 2 złote. Siedzimy, ksiądz tam stwierdził, że musi wyjść do toalety, ja piszę, mój długopis przestał pisać, biorę ten jego długopis, żeby tylko myśli nie zgubić, szybko chcę dokończyć, pisać i później nieświadomie, on jeszcze nie wrócił, włożyłem do swojej kieszonki, jak to zwykle czyniłem z moim długopisem i poszedłem. Zrobiłem to nieświadomie. Przypomnę sobie, oddam mu ten długopis. No więc to w ogóle nie jest grzech, nie? Ale na przykład jest to, że długopis, nie wiem czy taki ma, pióro ze złotą stalówką tam za 500 zł. Nie ma. No ale załóżmy, że ma. I już nie ma, bo mu ukradłem. No to grzech ciężki, nie? To grzech ciężki, słuchajcie, już materia ciężka jest, nie? Albo dobra, no jest to długopis za 2 złote, ale ja na przykład, no na przykład jest to pamiątka po jego ulubionej cioci, która zmarła. I wiem, że ten długopis ma dla niego wartość uczuciową. Nie ma materialnej wartości, ale on ma wartość uczuciową. I jest to pamiątka, która dla niego wiele znaczy, prawda, po tej cioci, którą bardzo kochał na przykład. I teraz ja mam świadomość, że on dla niego wiele znaczy. Ja mu ten długopis, 2 złote, fajny w sumie, ale zrobię mu na złość, bo mi tam coś kiedyś powiedział. Nie? Zabrałem go świadomie. To będzie też grzech ciężki, nie? Bo wiem. Więc zobaczcie, rzeczywiście, dlatego spowiedź jest uszna, spowiedź jest indywidualna, bo ten sam uczynek może nie być grzechem, może być grzechem lekkim, a może być grzechem ciężkim. Wszystko zależy od okoliczności, nie? Dlatego to jest też ważne, żeby solidnie nazywać te rzeczy po imieniu. Jak masz problem, to rozmawiaj z księdzem, pytaj księdza, nie? Jesteś i po to idziesz do spowiedzi, żeby o tym mówić. Bo widzimy, różne sytuacje różnie mogą działać w naszym życiu. Kochani, jeszcze parę słów o sumieniu. Zobaczcie, mamy coś takiego, jak Pan Bóg dał nam sumienie. Mam zdrowe sumienie, to ono rozróżnia bardzo łatwo dobro od zła. Ale mogę mieć chore sumienie. Tu może taki bardzo prosty przykład. Wyobraźcie sobie takiego Jasia małego, który był po pierwszej komunii świętej. No i któregoś dnia coś tam potrzebował na lody, szedł i zobaczył, leży taty, tam portmonetka. Tak chciał na te lody, nie miał pieniędzy i tacie zwinął tam 10 zł i poszedł na sobie na te lody, nie? No i później mówi, ojejka, co ja zrobiłem? Grzech ciężki, ukradłem tacie te pieniądze świadomie, tak, nie? I nie poszedł do spowiedzi. Nie przeprosił taty, nie oddał, nie przyznał się do grzechu, nie poszedł z tym do spowiedzi. Zaczął czynić to codziennie. Codziennie tacie wykradał 10 zł, szedł na lody. Pierwszy raz, jak to zrobił, to był grzech ciężki. Po miesiącu, jak on będzie robił to co ciągle i po miesiącu nie pójdzie z tym do spowiedzi i nie przyzna się i nie odpokutuje jakoś, to on powie po miesiącu, to już jest grzech taki mniejszy. Jak on przez rok będzie to robił, a nie pójdzie do spowiedzi, to po roku powie, to w ogóle nie jest grzech, to jest normalne. Co to oznacza? Że sumienie może chorować, nie? Częsta spowiedź, solidne przygotowanie do spowiedzi jest swoistym gwarantem tego, że będziesz mieć zdrowe sumienie. Ale jeśli spowiedź będziesz chodzić rzadko, bagatelizować, 2-3 grzeszki, byle tam zaliczyć spowiedź, nie przygotowujesz się solidnie, odfajkujesz spowiedź, to ryzykujesz chorobę sumienia. Ryzykujesz, że sobie naplątasz w głowie i nie będziesz umiał rozróżnić dobra od zła. I wtedy bardzo łatwo będziesz wchodził w grzechy. Dlatego zobaczcie, trzeba się też modlić o zdrowe sumienie. Modlić o dobrą spowiedź. Jak zaczynasz rachunek sumienia, to poproś, pomódl się, poproś o łaskę dobrej spowiedzi, o łaskę, uświadomienie sobie swoich słabości, wad i grzechów. Dlatego, kochani, właśnie zachęcamy was tutaj do tej dobrej spowiedzi dzisiaj, czy spokojnie, nie spiesz się. Jak się czujesz nieprzygotowany, jesteśmy, jak wspomniałem, cały dzień i północy do dyspozycji. Można się umówić w różnych wolnych chwilach, by dłużej sobie o tym porozmawiać. Warto sobie zrobić tą spowiedź generalną z całego życia. Czasami po pewnym czasie, kiedy wchodzimy w pewne nawrócenie, wchodzimy w pewną bliskość Pana Boga. Kiedyś nie uświadamiałem sobie swoich grzechów. Dzisiaj już jestem na nowym poziomie duchowym. Dzisiaj z tej perspektywy inaczej dostrzegam te swoje grzechy, słabości i być może nie do końca się świadomie z nich wyspowiadałem. Pamiętaj, grzech prowadzi do piekła. Grzech niszczy człowieka. Grzech jest trucizną. Grzech jest strasznym, brudnym gnojem, który szpeci nasze życie. Który, no właśnie, może doprowadzić człowieka do straszliwego piekła. Z drugiej strony ogromna miłość Boga, marzenie Boga, żebyś był czysty, piękny, wspaniały, żebyś wszedł drogą do nieba, żebyś był wolny, żebyś miał wolne życie, nie był więźniem, bo grzech to jest więzienie, tak? Zrobisz duży grzech, no zabijesz kogoś i idziesz do więzienia. Grzech zniewala człowieka. Grzech jest formą duchowego więzienia często. Nieraz to nie jest tak duży grzech może, że od razu pójdziesz do więzienia, ale każdy grzech więzi, stajesz się jakimś więźniem złego. Nie? Wolni jesteśmy wtedy, kiedy żyjemy w łasce. Dlatego zobaczcie, o to chcemy walczyć, o to chcemy dbać. Moi drodzy, często spowiedź. Powiem wam na koniec jeszcze jedną taką historię z początku mojego kapłaństwa, kiedy zostałem, tak jak ksiądz Marcin, pierwszy świeżo wyświęcony ksiądz i poszedłem na moją pierwszą parafię. To był koniec czerwca, akurat przyszedłem na tą parafię. No i duża parafia w Stargardzie Szczecińskim, 20 tysięcy ludzi, 8 księży nas tam pracowało. No i dostałem taką jakby dzielnicę w tej parafii, gdzie była moja grupa chorych. Dostałem listę chorych i wyobraźcie sobie, że w lipcu, sierpniu było nas tylko połowa księży, było bardzo dużo pracy. Tam był zwyczaj, że wakacyjne miesiące tylko na specjalny telefon szło się do chorych, a normalne, regularne odwiedziny były w ciągu roku szkolnego, czyli od września do czerwca. I ten mój kolega, o którym przejęłem listę chorych, on był na początku czerwca u tych chorych, zostawił mi tą listę. Ja dopiero, więc na początku września szedłem już tak regularnie tych chorych odwiedzać i pod jednym z adresów nikt mi nie otworzył. Podobnie było w październiku, w listopadzie, wiecie, ja dzwoniłem, pukałem sąsiadów, pytałem, no nikt tu nie otwiera, telefon nie działa, cisza, co jest grane. Chyba tam właśnie nie było telefonu w ogóle w tym miejscu zaznaczonego. No ale więc ja za każdym razem stukałem, pukałem w te drzwi, nikt nie otwierał. I idę, wiecie, tą moją trasą po chorych. W grudniu mówię, a jeszcze raz zajdę po ten adres. Jak tym razem mi nikt nie otworzy, już więcej nie będę, wykreślę tą osobę. I w grudniu dzwoniłem raz, drugi raz, cisza, już mam wykreślać, ale nagle słyszę kroki, otwiera młoda dziewczyna. Pytam o tą starszą osobę, którą mam zapisaną. Ona mówi, tak, proszę księdza, to jest moja babcia. Babcia od 2 lat jest w domu, ale od 5 roku leży w łóżku i od czerwca właśnie, od tamtego czasu jeszcze temu mojemu poprzednikowi otworzyła drzwi, a już od lata nie otwierała drzwi, bo jest leżąca. Rodzina codziennie do niej przychodziła, opiekowała się nią, a dopiero od połowy listopada ta wnuczka zamieszkała z tą babcią. Kiedy ja przychodziłem w sobotę rano, dotąd nie miał mi kto otworzyć drzwi, bo jeszcze tej rodziny nie było, przychodzili później. A w tym momencie, jak ta wnuczka zamieszkała, to w końcu było komu otworzyć te drzwi. Babcia cała szczęśliwa, 5 roku, wiecie, czekała, no więc się wyspowiadała, komunię świętą przyjęła, taka szczęśliwa. Ja poszedłem na drugi dzień w niedzielę, ta wnuczka przychodzi do kościoła i mówi, proszę księdza, babcia dzisiaj w nocy umarła. Ja sobie myślę, zobaczcie, prawie 5 roku nie mogłem do niej dotrzeć. Ale Pan Bóg nie pozwolił, by umarła w stanie grzechu, bez spowiedzi, bez komunii. 5 roku nie była u spowiedzi. Moi drodzy, później mi opowiadała rodzina, proszono mnie o pogrzeb, więc byłem tam i też więcej usłyszałem. Ta babcia całe życie dbała o comiesięczną spowiedź, by zawsze, i tak zresztą ostatnie 2 lata jak leżała, to ten ksiądz przychodził co miesiąc, prawda? Więc ona dbała o to. I to był właściwie jedyny czas w jej życiu, taki świadomy, prawda, 5 roku, które nie było u spowiedzi, to przed śmiercią. Pan Bóg nie pozwolił. Na kilka godzin przed śmiercią, można powiedzieć, wyspowiadała się, komunię świętą przyjęła. Można powiedzieć, prosta droga do nieba. Kochani, dbajmy. Dbajmy o spowiedź komunię świętą, patrząc z perspektywy swojej wieczności. Ale też dlatego, że tu ten brud, to nie ma nic gorszego na świecie, straszniejszego jak ten brud grzechu. Niech więc z jednej strony lęk przed brudem, przed piekłem, ale z drugiej strony jeszcze bardziej miłość Boża nas mobilizuje do tego naszego nawracania się. Niech nas mobilizuje do tego, żeby właśnie iść tą drogą pięknej, czystej miłości, jakiej wzywa nas Chrystus. Amen.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.